Facet na luzie. Facet na luzie, Sławomir Sieźniewski. Witam Państwa jak w każde niedzielne popołudnie. Dzisiaj po raz kolejny porozmawiamy sobie o męskich zainteresowaniach, pasjach, życiu, sukcesach, porażkach. Jednym słowem o tym wszystkim, co charakteryzuje prawdziwych facetów. Mój dzisiejszy gość, człowiek znany, choć dawno niewidziany. Przedstawimy go na samym początku. Znak zodiaku, proszę pana.
Paskudny, bliźnięta.
Hobby.
Czytanie książek.
A myślałem, że ryby.
Nie, niekoniecznie. Ryby to było udawanie.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Prezydentem.
Ale miasta, czy kraju?
No
czy...
skąd?
No to dobrze. Z czego jestem w życiu dumny?
Z córki i troszeczkę, tak powiem nieskromnie, troszeczkę ze swoich dokonań zawodowych. Niektóre, dużo rzeczy mi się nie udało, ale niektóre mi się udało i z nich jestem content.
Czego się wobec tego trochę wstydzę? Jakiś kompleksik? Jakaś sytuacja?
Nie odpowiem na to pytanie, dlatego że jest tego tak dużo, że nie jestem tak głupi, żeby się wywnętrzać i potem jakieś dziecko na podwórku mi powie, panie, no nie mogę nazwiska powiedzieć, bo jeszcze mnie nie przedstawiłeś. Tak, tak. Nie, ale jest dużo rzeczy takich, jak każdy, no ale ja mam ich dużo.
To wobec tego ideał kobiety?
Ojej, to jest... No mądra musi być. Mądra musi być, bo rzadko się widzi nieładne kobiety. Wszystkie mają swój urok i jak jest mądra, to jest niebezpieczna. I dlatego się sparzyłem na wielu kobietach, bo były mądrzejsze ode mnie i pokazały miejsce w szyku. Ale dlatego mam taki respekt do tychże.
Zawód wykonywany.
Emerytowany dziennikarz.
Imię i nazwisko.
Janusz Truss. Jak truskawka bez kawki. Tak zawsze muszę się przedstawiać przez telefon.
Bardzo nam miło, że odwiedził nas dzisiaj Janusz Truss, dziennikarz radiowy i telewizyjny przez całe lata związany z Gdańskiem. To jest Facet na luzie. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Janusz, jeśli pozwolisz, to rozpoczniemy od 10 lutego 2017 roku. Wtedy w Gazecie Wyborczej Trójmiasto pojawiło się takie ogłoszenie, które zaczynało się od słów: w związku z pewnym wrażeniem niejednoznaczności, które w stosunku do mojej osoby mógł wywołać materiał telewizyjny w panoramie TVP Gdańsk, pragnę upublicznić dotyczący mnie dokument IPN-u. Jak wspominasz tamtą sprawę?
Znaczy, o dziwo, bardzo dobrze, bo... Dostałem papier z IPN-u, który jakby potwierdzał, że jestem czysty jak łza, że nie byłem współpracownikiem, nie widnieję w żadnych aktach. I w telewizji o tym zapomniano. No i taki dwuznaczny się materiał ukazał. No, że Truss to tak nie wiadomo co, a ponieważ zawsze koło mnie, ponieważ jestem starym dziadem, krążyło się, a jak był w partii, to pewnie był w UB i tak dalej, i tak dalej. I ja jak ten papier dostałem, chciałem go wywalić. I żona powiedziała, czyś, no nie mogę powiedzieć, co powiedziała, i go przede mną schowała. No i po tym właśnie materiale, który średnio mnie wzburzył. Jak będziesz chciał, to ci powiem dlaczego.
Ale ja tylko naszym słuchaczom podpowiem, że to był materiał dotyczący właściwie innej osobie, Henrykowi Jezierskiemu, który był w Radzie Programowej Radia Gdańsk. Pojawił się taki materiał, że z taką przeszłością nie można oceniać mediów narodowych. I mimo, że to był materiał poświęcony komuś innemu, to gdzieś tam wspomniano, że w Radzie Programowej Radia Gdańsk jest także Janusz Truss, z którym też tak do końca nie wiadomo. Tak?
No i właśnie ten papier mi pozwolił jasno określić, że jednak wiadomo, o co chodzi.
Bo warto przypomnieć także, że Bronisław Wilczstein, kiedy był prezesem telewizji, zobligował wszystkich dziennikarzy do tego, żeby złożyli takie oświadczenia lustracyjne. Znaczy,
no i była jedna osoba, która mnie bardzo nie lubiła i to no bardzo, no i myślała, że zrobi mi tym jakąś przykrość. Pewnie, że to nie jest przyjemne, no ale jakoś z tego wybrnąłem, upubliczniając ten dokument i uciąłem te wszystkie takie dywagacje, które gdzieś się tam, a Janusz, tam na pewno musiałeś coś zuby mieć. No nie miałem. Ale kiedyś się dowiedziałem od emerytowanego UBK-a, pana porucznika, któremu podlegało jedno z mediów tu na Wybrzeżu, żeśmy się spotkali, powiedział, wywinąłeś się psim swędem, bo cię twój namiestnik nie lubił i dlatego nie stworzył takiego kółka, bo to było takie kółko, które się spotykało na kawie, tam dywagowali i się później okazało, że ci ludzie, no niestety za dużo mówili. To nie byli tacy agenci, że donosili na kolegów, ale po prostu rozmawiali z tymże namiestnikiem UB w telewizji gdańskiej. No i czasami coś się tam chlapnęło, jak się wypiło
herbatę
z prądem. A on mnie nie lubił i mnie dystansował. I kto wie, jakby to było. Ja do tych wszystkich rewelacji, że ktoś tam był UB-kiem, ktoś tam taki, siaki, podchodzę z wielkim dystansem, bo wiem, że w życiu to różnie jest. Przecież premier Buzek też miał kłopoty. On po prostu podpisał coś, dlatego że ratował życie swojej córki. Nigdy nikogo nie skrzywdził. Nigdy na nikogo nie doniósł. A był taki czas, że robiono z niego agenta UB. To jest potwornie niemoralne, potwornie krzywdzące, a szczególnie jeżeli dotyczy takich ludzi jak Jerzy Buzek. Przecież to jest człowiek krystaliczny, kulturalny. Nie będę już więcej się rozwijał, ale dlatego też do wszystkich takich informacji, doniesień, plotek podchodzę z wielkim dystansem. Pamiętam, mogę jeszcze?
Bardzo proszę.
Pamiętam, kiedyś opublikowano, jak ty przyszedłeś do nas do telewizji, moje zdjęcie z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym Nikosią.
Pamiętam, słynna historia, tak.
Ja z nim się na Lechii spiknąłem, stałem na trybunie i namawiałem go, żeby wystąpił w moim programie Cienie Życia. No i traf chciał, że reporter już nieżyjący, fotoreporter jednej z gazet, cyknął mi zdjęcie. No i to się zdjęcie ukazało w kontekście artykułu, który był o Nikosiu. Ola Boga,
co się działo,
ale
nie ma tego złego. Kumpel
gangsterów, tak? Tak, a ja, jak mnie znasz, to wszystko potwierdzałem. To twój kumpel, no nie, współpracujemy.
Ale, znam cię, rzeczywiście tak jest.
Ale powiem ci, że kiedyś miałem, ponieważ dziennikarz sam doskonale wiesz, wszystkich zna. I tych dobrych, i tych złych. Jeden ze złodziei znanych samochodów mi powiedział, mówi, panie Truś, czy jak pan tam ma, niech pan sobie napisze swoje nazwisko na swoim nędznym samochodzie, to panu nikt go nie ukradnie. No bo już to zdjęcie wywołało no, takie poruszenie w różnych środowiskach, no, a nikt nie chciał ukraść tego samochodu, bo jeździłem szaradą, a to był nędzny samochód.
Ale wtedy można powiedzieć, że w tych okolicach tego czasu, czyli 2017 roku, zniknąłeś z telewizji, no i właściwie nie wróciłeś. Ślad o Januszu Trusie zaginął. Nie kusiło cię, nie korciło cię, żeby jeszcze gdzieś pokazać, wracam, jestem jeszcze bardziej czysty niż wam się wydawało?
Ukrywałem się.
No właśnie dlaczego, Janusz? Człowiek bardzo popularny.
Nie. Ja po prostu miałem już troszeczkę dosyć pracy, 46 lat, to jedna rzecz, a druga rzecz, powiem ci tak, ja wypełniłem sobie tę lukę. Jak się zmienia, bo wiesz, jak się zmienia władza, to się sięga po tych, którzy odeszli, którzy kiedyś byli za, później przeciw i tak dalej, i tak dalej. Ja mogłem wrócić do pracy w mediach, ale nie za bardzo chciałem, dlatego że zacząłem inną uprawiać działalność.
Jaką? Zwaną doradztwo.
No tak, ale powiem inaczej. Przez moje studio, zresztą tak jak i przez twoje, przez moje programy, przez lata przewijali się różni ludzie, wielcy politycy, niegdysiejsi i obecni. I z niektórymi zadzierzgnąłem jakieś takie bliższe kontakty. Wymienialiśmy uwagi, pytali mnie o coś, ja odpowiadałem. I okazuje się, że jak odszedłem z tej telewizji, to nie wszyscy o mnie zapomnieli. Po prostu niektórzy chcieli dalej ze mną dyskutować, konsultować może nie tyle swoje działania polityczne, ale na przykład konfrontować jakby swoje postawy marketingowe, działanie jakieś PR-owskie. No i tak jeden drugiemu mówi, wiesz, ten Trus to nie jest taki głupi gość. Mówi, warto powiedzieć, a poza tym jest cyniczny i zepsuty. Takie były opinie.
A ty oczywiście potwierdziłeś.
Ale oczywiście, że tak. I muszę ci powiedzieć, to jest paradoksalne, że to byli ludzie ze światów, o których byś nie podejrzewał. Sprzeczności. Tak jak jest w polskiej polityce ogień i woda, to i ci od ognia chcieli tych konsultacji i ci od wody też chcieli. No i to mi dało taki dobry ogląd tego, co się dzieje w naszym kraju i zmusiło mnie jakby do śledzenia tego, co się dzieje, także tu jestem też niezłym ekspertem, jeżeli chodzi o postrzeganie pewnych zjawisk.
Ale nie jesteś tym zachwycony, co się dzieje.
Jestem tragicznie zruzgotany. Powiem ci, mogę? Mhm. Jest taki ranking popularności polityków. I dzisiaj na pierwszym miejscu okazało się, że jest Aleksander Kwaśniewski. Niby nic nieznaczący fakt. jak to dowodzi tęsknoty Polaków za kimś, kto jest kulturalny, koncyliacyjny, nie krzyczy, nie wydziera się, stara się łagodzić. Przecież ten człowiek do niczego nie pretenduje. Nikim nie chce być w Polsce ani za granicą. On już wszystko zdobył, co miał do zdobycia. I to zabrzmiało jak taki krzyk rozpaczy. Politycy, co wy robicie? I powiem ci jeszcze jedną rzecz. Chodzi o dwie Kasie. Pamiętam, kiedy notował sukcesy Donald Tusk na jego córkę Katarzynę, wylała się fala hejtu. Ta piękna, mądra dziewczyna płaciła za sukcesy i porażki ojca. Dlaczego? I teraz mamy drugą Kasię, córeczkę pana Nawrockiego. I na tą dziewczynkę, która jest radosna, serduszka robi, macha chorągiewką, również się wylała fala hejtu. I pomyślałem sobie, Boże kochany, czy to jest Polska, czy ja rzeczywiście żyję w tym idiotycznym świecie? Oczywiście większość z nas Polaków to wspaniali, mądrzy ludzie, ale tak to już zwykle wiesz, o czym wszyscy wiemy, że ci, którzy mówią brzydkie rzeczy, którzy hejtują, którzy ubliżają, oni są bardziej słyszalni. I to jest ten właśnie dramat. I Sławek, ja wiem, kończę już, że z powodu głupoty polityków państwa nie upadają, Polska też nie upadnie, ale mogłoby być przyjemniej.
Zdecydowanie tak. Janusz Trus, szanowni państwo, dziennikarz radiowy i telewizyjny, jest gościem audycji Facet na luzie. Mówiliśmy już o tym, co Janusz robi na emeryturze, a teraz za chwileczkę porozmawiamy sobie o tym, jak zaczęła się jego przygoda z telewizją. Janusz Trus, dziennikarz radiowy i telewizyjny, jest gościem audycji Facet na luzie. Janusz, jak to się zaczęło, że ty, człowiek z Gdyni, znalazłeś się w gdańskiej telewizji?
Znaczy urodzony w Gdyni.
Urodzony w Gdyni.
Ja zdałem maturę mając 23 lata, dlatego że przez 5 lat chodziłem do 10 klasy. Tak mi się podobała ta 10 klasa, że w różnych liceach byłem bardzo niesfornym. Oj, gdybym pretendował do stanowiska prezydenta, to ten okres bardzo by...
Wyciągaliby ci teraz.
Oj, strasznie.
Znaczy, co robiłeś takiego złego, powiedz mi od razu?
Nie, nie uczyłem się, wagarowałem.
Ty boks trenowałeś, biłeś kolegów?
Też. Znaczy, koledzy też mnie bili. Tak, ale to był czas dochodzenia do pewnego stanu umysłu. I pamiętam, pracowałem w geoprojekcie i pani sekretarka przyszła do mnie, a byłem pomiarowym, tyczki nosiłem. To na tej zasadzie, trus, kilometr w tą, kur, nie w tą, tylko w tamtą. Ja z tymi styczkami, granicznikami, które się wkopywało, latałem, pracowałem tam 2,5 roku. I przyszła pani sekretarka do mnie i powiedziała, trus, to pójdziesz teraz do delikatesów, one jeszcze były na Rajskiej, i kupisz dla pana inżyniera tu tak, 15 deko tego, 15 deko, 15 tego i 15 tego. Ja mówię, pani chyba żartuje, co to ja jestem... pomiarowym, a nie posłańcem. A ta pani na mnie powiedziała, a kogo mam wysłać, inżyniera? Zasuwaj, nic nie gadaj. Oczywiście nie poszedłem, ale się zasrumałem w domu. Cholera jasna, to tak do końca życia będzie, nie uwłaczając zawodowi pomiarowego, bo to nic zdrożnego. Tylko zdałem sobie sprawę, że to jednak jest troszeczkę mało, jak na moje wybujałe ego.
Dobrze, że to ty powiedziałeś, ale bardzo chciałem to powiedzieć.
Poszedłem do ogólniaka wieczorowego, zdałem maturę, nieźle. Później dostałem się na dzienne studia administracyjne.
Prawo i administracja, tak?
Tak, na administrację, bo ty jesteś prawnikiem, ja jestem administratywistą.
Uniwersytet Gdański.
I później zamarzyło mi się dziennikarstwo. Zacząłem pisać u pana redaktora Henryka Galusza takie artykuły o amerykańskiej scenie politycznej, primary election, ja tam opisywałem, to są te wybory wstępne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem sobie, że chciałbym być dziennikarzem. I teraz będę musiał tu spuścić zasłonę miłosierdzia, bo za protekcją, i to dosyć wysoką, ale nie nieczystą, tylko no wysoką. Zdzisław Pietras, ówczesny szef, przyjął mnie do pracy jako wolontariusza. Rok byłem wolontariuszem, później dostałem jedną 16 etatu, później jedną 8, jedną 2. No i wsiąkłem.
A nie tak bałeś się trochę tej telewizji, bo to wiesz, 78 rok to Gierek, produkcyjniaki, różnie się mówiło o telewizji. Czy się wtedy nie mówiło?
Nie bałem się tej telewizji, dlatego że wtedy wszystko, Sławek, ty tego nie pamiętasz, jesteś zbyt młody. To było inaczej to niż teraz. To ludzi się nie etykietowało. Telewizja była pewną magią taką. Oczywiście była przaśna w porównaniu z tą dzisiejszą. Na taśmie się to wszystko robiło. Teraz jest elektronika. Montowało się po palcu. Nie będę się tu rozwijał. Ale było coś fascynującego w tej telewizji. I ja tak powolutku zdobywałem te ostrogi. Zresztą miałem bardzo dobrych nauczycieli. Świętej pamięci Wojciech Jankowski, który kopiąc mnie, jak to się mówi, w tyłek, nauczył mnie wielu rzeczy. I tak to się zaczęło. No i później jakieś drobne sukcesiki przychodziły takie...
To co robiłeś? Jakie robiłeś materiały? Generalnie robiłeś reportaże, czy bardziej
newsy?
Nie,
jakie reportaże? Robiło się takie newsy. No jechało się, dostawało się 30 metrów taśmy, trzeba było zmieścić komentarz. Jechało się do PGR-u, tam świnka urodziła 12-raczki, to się robiło materiał. Byłem takim przynieś podaj pozamiataj w zakresie działalności telewizyjnej. I wtedy Janek Linner, tak nie wiem, czy zrobił to celowo, czy tak wyszło, że nikogo nie było, dał mi do poprowadzenia panoramę. Poszło. Jąkając się poszło. No i poszło raz, poszło drugi, poszło trzeci, poszło czwarty, piąty, szósty, siódmy, potem już, żeby już nie wszystko mówić. Potem zacząłem robić większe materiały, później były lata 80, to już robiłem takie większe programy, a później...
Dobrze płacili wtedy w telewizji? Podobno bardzo dobrze, czy nie?
Bardzo. No bardzo, jeżeli na przykład, załóżmy, stoczniowiec średniej klasy zarabiał 4000, to ja zarabiałem 40.
No to nieźle.
No bardzo dobrze. Tak nigdy już nie zarabiałem, tylko że ta wartość pieniądza była zupełnie inna. Zresztą ja później też bardzo dobrze zarabiałem, znaczy bardzo stosunkowo dobrze, ale to można było zwariować.
A oprócz pieniędzy, no miałeś jeszcze sławę, tak? Jak zacząłeś prowadzić panoramę, to były trochę inne czasy. Wszyscy oglądali ten program, bo nie było alternatywy.
Tak. I to jakby położyło podwaliny pod późniejszą oglądalność, bo kiedyś tak było. Jedynka, dwójka i program lokalny. Wtedy też miałem taką przygodę nieprzyjemną, dlatego że napadł mnie facet we Wrzeszczu, no i się nadział, bo dostał, jak to się mówi teraz, w dziób. No i ktoś tam zadzwonił na policję. Policja z Białej zadzwoniła do redaktora naczelnego.
Milicjant,
tak, milicjant. No i byłem na miesiąc zawieszony.
Za pobicie bezbronnego
przechodnia? Nie pobiłem bezbronnego, bo potem okazało się, że ktoś tam widział, że miał żyletkę w ręku, tak zwaną mojkę. Chciał strzelić mi tą żyletką w tył głowy. Już nawet znam grypserę. Mojka.
No tak, nie jestem pewien podziwu.
Tak, no ale zamiast w stronę prawą wróciłem się w lewą, dostał z liścia, ale to było takie nieprzyjemne i też mnie nauczyło trzymania nerwów na wodzy, bo się różne w życiu sytuacje mi później zdarzały i liczyłem do 20, żeby nie powiedzieć czegoś za dużo albo nie zrobić czegoś za dużo, chociaż czasami świeżbiło.
W tym czasie to swego rodzaju taka twoja telewizyjna rywalizacja, bo miałeś w Gdańsku w Panoramie znakomity tych kolegów.
No, Krzysio Bartnicki,
tak jest, który prowadził gdzieś tam wiadomości, dziennik telewizyjny, nie pamiętam, czy on też prowadził dziennik, ale też Marek Gajewski, znakomity radiowy głos.
Tak, ale z Markiem Gajewskim to prowadziłem audycję tu w Radiu Gdańsk, w tym studiu. Znaczy nie wiem, czy w tym, ale w tu. Marek w telewizji robił tak zwane hałtury. On czytał filmy rewelacyjnie, nie ma takiego
piękny
lektora.
Piękny głos, magiczny,
poza tym duża umiejętność, bo jego się słyszało, a jednocześnie jakby nie narzucał się swoją osobowością na akcję, bo czasami lektorzy są tacy, że tak nas denerwują, że wyłączamy film. Tak, ale Krzysio Bartnicki, tak, on zrobił później karierę. Ja po niezdaniu egzaminu na komisji weryfikacyjnej musiałem puścić gdańską telewizję, wylądowałem w Trójce, pracowałem tam 2 lata, a jednak ciągnęło mnie do Gdańska. To też było przedmiotem właśnie tych moich...
problemów, o których mówiliśmy na początku.
Tak. Adwersarzy, że tak łatwo się dostał do Rania, to widocznie coś musi być na rzeczy, musiał tam działać.
Ja do tego wrócimy zaraz, bo do tego. Opowiadaj o Marku.
Mhm. O Marku Gajewskim. Mhm. No paliliśmy papierosy w studiu, prowadząc program. Nie wolno tego było robić, ale tu była taka rodzina, atmosfera.
No, gwiazdorzy, kto im tam zabroni?
Co tam gwiazdorzy? No i zawsze była taka tutka zrobiona i ponieważ program trwał, bo to był przetykany reklamami, to paliliśmy papierosy. Jeden wychodził, to drugi tkał. Jak drugi tkał, to pierwszy wychodził. Bardzo mile to wspominam. To Stanisław Zejfryd był animatorem tego i on spowodował, że się tu znalazłem. No i później Mira Urbaniak, świętej pamięci, szefowa nastała, to prowadziłem taki program prawniczy, też mi się bardzo podobało, no a później już tylko telewizja.
A Krzysiek Bartnicki, było trochę rywalizacji między wami? Nie wkurzało cię, że on gdzieś tam w Warszawie, a ty tutaj
nie, tak lokalnie? Nie, no a ja w tym czasie w Trójce byłem, w tym nie, no bo tak on zdał ten egzamin weryfikacyjny tam przed panami z Marynarki Wojennej, ja go po prostu nie zdałem. Zresztą to też nie znam go przez przypadek, opowiedzieć czy nie?
Tak, ja znam tą historię.
A skąd?
Bardzo ciekawa. No gdzieś kiedyś, jak to się mówi, dobrzy ludzie mi podpowiedzieli o tym, jak Janusz Trus zdawał przed komisją weryfikacyjną, ale oczywiście, że powiedz, bo to bardzo ciekawa historia.
No więc opowiadałem, że nie podoba mi się stan wojenny, że jednak mnie jako członkowi partii, bo byłem już partyjny, to nie odpowiada, że no to towarzyszu Truś, czy jak wy to tam macie, to idźcie się, przewietrzcie, wrócicie, to porozmawiamy. I to tak, jakbym dostał w twarz. Poszedłem do Newskiej, była taka jakaś restauracja, wypiłem 200 wódki. Pamiętam, kupiłem wtedy Piotra I, to Stoja, jak w Empiku czy w jakiejś księgarni i wróciłem nabuzowany. I pyta mnie towarzysz z Marynarki Wojennej, no to jak tam, słuchajcie, to ten spacerek dobrze zrobił?
Tak.
Ja mówię, myślę jeszcze gorzej. No to dziękujemy, to już nie mamy nic więcej do powiedzenia, to... I później dostałem taką karteczkę, że zakład jest zmilitaryzowany.
I ty no się w nim nie mieścisz, jeśli tak można.
Nie mieszczę się, tak.
A to była ciekawa historia, bo szanowni państwo, Janusz jakby tego tak wyraźnie nie wyartykułował. On mógł spokojnie, jeśli by posypał głowy popiołem, dalej pracować sobie w telewizji czasu stanu wojennego i nie byłoby problemu. A tutaj zachował się przynajmniej dziwnie czy irracjonalnie.
Znaczy, ja się śmieję zawsze, że irracjonalnie, no bo co mi tam szkodziło, ale myślę, że znowuż mi pomógł przypadek. Ten towarzysz, który powiedział, idźcie się, towarzyszu, przejdźcie, to może zmądrzyjecie, tak to miało, no to jak tak można, no to tak nie można. No to i taki był efekt. Ja też nie potępiałem ludzi, którzy zostali, bo to było tak, że my to jesteśmy ci, którzy tam, prawda, nie pracują. Ja myślę, że ci, którzy zostali, mieli gorzej, bo oni musieli to odium znosić, a nie byli niczemu winni, po prostu to było ich miejsce pracy. Przecież ja też zarabiałam na rodzinę w ten sposób. Nikogo się nie krzywdziło.
Nagle trzeba było radzić sobie z czymś zupełnie innym, bo miałeś swego rodzaju wilczy bilet. No i właśnie, wspomniałeś o tym, że tak jakoś szybko wróciłeś. Andrzej Turski, program Trzeci Polskiego Radia w Warszawie. Jak to się udało, że tak szybko?
Ano udało się, że...
Wynasz... No to takie podejrzane.
No właśnie, nie, no, tak. Było podejrzane i to mi artykułowano bardzo często. Jak się, no więc mówiłem, że zacząłem współpracę ze służbami, zwykle tak mówiłem, co też mi się czasami czkawką odbiło, ale nie mogłem się opanować. Napisałem list do Mieczysława Rakowskiego.
List?
Nie wielkopoddańczy, tylko list traktujący o tym, że stosunkowo młody człowiek dostał kopniaka.
Mimo, że powiedział prawdę.
Tylko za to, że stan wojenny mu się nie podoba, a panu, panie premierze, się podobał? A panu się podobał? A Polakom się podobał? Oczywiście, jedni mówią, że to była wyższa konieczność. Ale nie można w tych kategoriach zamykać drogi rozwoju zawodowego człowiekowi, który powiedział to, co myśli. I zadzwonił do mnie ktoś od prezesa telewizji, że się mam stawić na powtórną weryfikację. Ja się stawiłem i tam mi powiedziano, że do telewizji nie mogę wrócić, dlatego że naczelny, fajny to był człowiek, który wtedy był naczelnym, powiedział, że nie może doprowadzić do rozpadu zespołu, no Trus tu wywalony, tu zostali koledzy, niosą ten ciężar telewizji polskiej na swoich barkach, tu wróci facet na białym koniu, ja to zrozumiałem. Nie, to nie. A gdzie byście chcieli, towarzyszu, pracować? Ja mówię, no to w Trójce Andrzeja Turskiego. No i on mnie też tak przyjął. Chcesz pracować? Chcę pracować. To za miesiąc się zgłoś. No i tak zacząłem pracować.
No i nawet się dochrapałeś kierownika redakcji w tej trójce.
Ale to miesiąc, nie. Bo Janna Zadrowska odchodziła na emeryturę. No tam niedługo byłem tym kierownikiem redakcji. Janna Zadrowska, moja radiowa nauczycielka, tak, ale potem już ściągnął mnie do Gdańska i Stanisław Celichowski, ówczesny naczelny, zadzwonił, złożył mi propozycję, żeby wrócić do Gdańska. Aż się kurzyło, jak goniłem do tego Gdańska, Sławek.
No to bardzo dobrze. A jakie były przygody w Gdańsku? O tym, szanowni państwo, z Januszem Trusem porozmawiamy już za chwilę. Janusz, robiłeś wiele programów. Wspominałeś tutaj między innymi o Cieniach Życia, które robiłeś z Tomkiem Urbanowiczem. O czym to był program? Taki na marginesie trochę, jeśli tak można
o Cieniach
powiedzieć.
Życia. Znaczy o wszystkich nietypowych zachowaniach. Tam występował i pedofil, i ksiądz, który zrzucił tak zwane święcenia kapłańskie ze swoich barków.
I po nocnych klubach chodziłeś.
Ale jak?
I z przestępcami rozmawiałeś.
Ale oczywiście i w gejowskich klubach robiliśmy bardzo ciekawe.
Jak na tamte czasy to był szok.
Tak, bardzo. Zresztą spotkałem tam bardzo wielu znajomych, po których by się nie spodziewał, że są. Ale oni bardzo ładnie reagowali, ja bardzo ładnie reagowałem. Ale też mi uzewnętrzniali, jak ciężko być sobą w tych czasach. Dla nich, przepraszam za wyrażenie, myślę, że radiosłuchacze mi płaczą gównianych. Znaczy, bo to były niedobre czasy społecznie dla tego środowiska. Tak, gangsterzy, wyłudzacze długów byli moimi bohaterami. Oczywiście różne zabezpieczenia się robiło, bo nie chcieli swojej twarzy pokazywać. I ten program emitowany przed Panoramą w dwójce ogólnopolskiej, muszę ci powiedzieć, no miał niezłą oglądalność. Z alkoholikami, z dyrektorem Polmosu w Starogardzie. Udało mi się genialny, bardzo dobry program, kiedy on mówił o swoich przypadłościach związanych z tą pracą, czyli dyrektora zakładu spirytusowego. To była kopalnia.
Ten to musiał mieć wątrobę.
A żebyś wiedział. I mówił to. I na przykład wracaliśmy z jakichś zdjęć i zajechaliśmy na dworzec we Wrzeszczu. A tam tak zwani menel, nie lubię tego słowa, ale tak ich określano. Ludzie bezdomni. Więc Józef Miszczak, mój operator, ciach kamerę na ten i już odcinek był zrobiony.
Józek jest mistrzem w takich szybkich akcjach, nie można powiedzieć. Prawo prawem z profesorem Jerzym Młynarczykiem. To też program, chociaż zupełnie inny, tak?
Prawo prawa.
Prawo prawa,
tak, to było prawo prawa. Jerzy Młynarczyk, genialny, też świętej pamięci niestety, genialny człowiek, genialny prawnik, genialny interlokutor. Tłumaczył zawiłości prawa w sposób, którego nie zrobił nikt do tej pory. Ale ponieważ ten program trwał na antenie 2 lata, ale ponieważ zastępcą prezesa Terleckiego, ówczesnego prezesa, był prawnik, nie powiem nazwiska, z szacunku do tejże osoby, to mi zdjęli ten program. On nie mógł znieść, że ktoś może być od niego lepszy, od tego zastępcy pana prezesa Terleckiego. Tenże prawnik nie mógł tego znieść i powiedział mi to w oczy, mówi, że nie może tak być. No, tak.
Co będziemy lansować Młynarczyka?
Tak, co będziemy Młynarczyka, Gdańska, tak, to? Jeszcze coś wam do głowy przyjdzie niedobrego. I raz mi się udało cofnąć tę decyzję, bo z żoną pana Terleckiego, z Grzesią Furgo, znanym na Wybrzeżu, poszliśmy do niej, do tejże żony pana Terleckiego, przeuroczej kobiety, poskarżyliśmy się, że no, ten zastępca to tam widocznie lubi prezesa Terleckiego, bo taki program tu gdański. I ona nakrzyczała na swojego męża, czyli Mariana Terleckiego, i przywrócono, ale to już potem trwało tylko 7-8 miesięcy i się skończyło.
Co miało się skończyć, to się skończyło, ale najczęściej chyba mówią, a czasem może wypominają ci program, który nazywał się Z Wałęsą na rybach. Przecież ty nie umiesz łowić ryb, Janusz, no
litości. Nie, no pewno, że nie umiem. Zresztą nie taki był cel tego programu. To jeden z prezesów wpadł na to. Ja prowadziłem przed tym programem, kiedy ty już byłeś ogólnopolskim dziennikarzem, jeździłem, pamiętasz, na takie rozmówki do dwójki, do ogólnopolskiej trójki, tak, z politykami. Rakowski, Leper, tam
Kurski,
pan Macierewicz, oto byli moi goście. I to było Żywiec, 20 minut, miałem przed sobą tylko gościa i zegar, żadnych słuchawek na uchu i ktoś mnie tam usłyszał z prezesów. No i jak przyszło zalecenie z góry, że trzeba Wałęsę jakoś wykorzystać, no to tam jest ten trus, czy jak mu tam on się nieźle sprawiał i może on to zrobi.
No bo ty miałeś też te twoje rozmowy z politykami, o których wcześniej one były nietypowe, one były zupełnie inne. Ty się ich pytałeś o, masz zupełnie inny styl prowadzenia niż ci dzisiejsi dziennikarze. Pytałeś się ich o proste rzeczy, tak? O takie...
Na proste rzeczy, bo ja, Sławek, prowadziłem te rozmowy na zasadzie implikacji. Znaczy, ja nigdy nie miałem konspektu, tylko wiedziałem, jak zacznę. Dzień dobry, Janusz Trus, moim gościem jest Andrzej Leper i słuchałem gościa. Zresztą jakbyś chciał, jak będzie jeszcze czas, to miałem z Leperem taką przygodę, że się mało nie siusiałem z emocji w studiu. Tak mnie Andrzej Leper zrobił i później jak ja go załatwiłem. Ale to...
Ja coś pamiętam, wiesz, coś nie do końca, ale dobra, ale to najpierw o Wałęsie, jeśli tak mogę.
No i z prezydentem Wałęsą, ponieważ prezydent Wałęsa jest bardzo kapryśny, ale trafił na mistrza obłudy. No tak. Ja mu wytłumaczyłem, że to jest pokazanie, zresztą co było prawdą, no, wielkiego noblisty, człowieka, którego zna cały świat w takiej prozaicznej, aczkolwiek ulubionej przez niego roli, jaką jest łowienie, jako wędkarz. No, i on tam myślał, no wie pan, panie, coś w tym jest. Jakby to miało wyglądać? No jak, proszę pana, ma wyglądać? No pan i ja i rozmowa. No, a co ja, mając takiego gościa, co ja mogę robić? No, a gdzie będzie ta rozmowa? No, ja mówię, no na łódce. No i tą łódkę żeśmy tak uwiązali, jeden sznurek na jeden brzeg, drugi na drugi, te wędki wisiały. No i tak się te rozmowy zaczęły. Zjechał Skiba te pierwsze odcinki, bo...
Tak, pamiętam, Krzysiek Skiba bardzo to skrytykował.
Ale
tak?
Strasznie, bo nie mogliśmy robić, dlatego że nie było pogody i robiliśmy je z Wałęsą na rybach, a ja je robiłem w sali restauracyjnej, tam opodal jeziora. No jak to może być? No i tak mnie to zabolało, ale miał rację. Ale później, jak żeśmy wyszli już na wody, jak już można było tą łódkę tam przycumować z jednego i drugiego, przy jednym i przy drugim brzegu, no to już potem lepiej szło.
Ale Lech Wałęsa to trudny rozmówca. On ma swoje dni, czasem tak, opowiada tak, konkretnie.
I tak, i nie. To znaczy jemu można pozwalać mówić, co chce, ale też jak się na niego tak lekko naskoczy, Sławku, to jest troszeczkę zdeprymowany. Na przykład dam ci taki przykład. A nie będzie mi tu tam Kwaśniewski opowiadał tam dyrdymałów tam. Ja mówię, panie prezydencie, panu powiedzieć wolno wszystko. Tylko, że jak słyszałem pana Kwaśniewskiego mówiącego o panu, to zawsze z wielkim szacunkiem prezydent Wałęsa, prezydent Lech Wałęsa, nigdy nie było takiego tonu, wie pan, no tak tylko sobie
tam Kwaśniewski,
bąkam
tak?
Pod nosem. O niech panu będzie. Pan prezydent Aleksander Kwaśniewski i tak już zostało. Tak samo było z generałem Jaruzelskim. Też jak rozmawialiśmy o generale Jaruzelskim, to też tam on, ja mówię, no nie, panie kapralu, no nie uchodzi, no to jednak jest generał, no wojskowy, no i Lech Wałęsa dawał się sprowadzać, bo bardzo mnie drażniło, kiedy on tak... No jechał, jak to się mówi. No. Podawał nogę, a nie rękę w studiu, jak to...
Jak to w życiu bywa. A co z tym Leperem?
A to było tak. Andrzej Leper jechał ze mną jak z koksem. Zacząłem...
Bo on był bardzo dobrym, bardzo trudnym przeciwnikiem, bardzo logicznym.
Świetnym rozmówcą. I leci mi pot. Sławek, ze wszystkiego. Czuję, że nie ani B, ani my, ani kukuryku. Mhm. I on jeszcze do mnie mówi, co, zatkało? Co, panie redaktorze? Bo jak się mówi prawdę, to trzeba słuchać. I sobie myślę, patrzę, 13 minuta, 14 minuta, ja ledwo dyszę i robię taki numer. Nie wiem, Pan Bóg mnie w tym momencie dotknął. Mówię, nic nie mówię, panie przewodniczący, patrzę na pana, bo pan się bardzo denerwuje. Ja... krzyczy Leper, ja się denerwuję, to pan się denerwuje. I do końca programu ja już byłem spokojny, a pan Andrzej Leper, starając się udawać spokojnego, no pogrążał się, bo na każde pytanie odpowiadał nie tak jak przez 12-13 minut. I wychodzimy ze studia, ja mówię, ale dał pan mi do wiwatu. A on mówi, ale pan to jest, i nie mogę tego słowa powiedzieć, co powiedział, bo nie uchodzi w tak szacownym radiu. Znaczy, to miał być komplement, ale taki okraszony dosadnym słowem, że jestem skór.
Mhm. No proszę bardzo, ale to jednak była rutyna, że potrafiłeś wybrnąć z takiej sytuacji.
Sławek, to była rozpacz.
No to wszystko jasne. Janusz Trus jest gościem audycji Facet na luzie. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy, a póki co z Wałęsą na rybach, no to trochę o Wałęsie. Janusz Trus, dziennikarz radiowy i telewizyjny, obecnie emeryt, dziarski emeryt w naszym studiu. Janusz się uśmiechnął. Janusz, ta telewizja dała ci dużo radości, ale straciłeś nerwy na tym, czy traktowałeś to na luzie?
Na początku tak, później już nie. Znaczy, tobie to mogę powiedzieć, bo podobnie pracowałeś. Ja mało pracowałem z kartką, z konspektem. Ja wypracowałem sobie taki moduł, że to gość jest najważniejszy i gość ma mówić. Ja mam słuchać i ewentualnie go albo tam gdzieś cyknąć, cyknąć, albo pochwalić. I to mi dawało ten komfort. Ja każdego dnia robiłem przegląd prasy, jeżeli rozmawiałem z politykami. Czytałem z różnych stron gazet, od dechy do dechy. I wiedziałem, co w trawie piszczy. Później zacząłem przeglądać internet. I tu wiedziałem, co o danym gościu się pisze, co się mówi. I nie było siły, żeby z tego gościa nie wyciągnąć tego, co się chciał wyciągnąć.
Ale wiesz, wielu denerwował ten twój styl, bo to było, w tym było mnóstwo takiej trochę improwizacji. Tak jak mówiłeś, Janusz Trus wychodził i mówił: dzień dobry, Janusz Trus. I właściwie dopiero potem przychodziło mu do głowy, o co pytać. Ja tutaj nawet z tobą siedząc mam sobie karteczkę, tak, to jest wszystko napisane, gdzie, skąd, jak i tak dalej, całe twoje dosie. A ty przychodziłeś i...
Albo mnie ledwo poznajesz, dlatego musisz mieć na kartce.
Nie. Bo jakbyś... nie. Janusz Trusa na pewno byście państwo poznali, on się wcale nie zmieni.
Akurat. Właśnie uciekła mi myśl z tymi gośćmi. No więc tak to właśnie się robiło.
I bo pamiętam,
nie potrzebowałem kartki. Ja ciebie obserwowałem, bo byłeś moim rywalem i rywalizowaliśmy o popularność tu w regionie. Ja kiedyś ciebie zobaczyłem, jak w Gdyni jechałeś na takiej platformie i prowadziłeś jakieś dni Gdyni. I jak tkałeś bez zatrzymania do ludzi, którzy przychodzili ulicą Świętojańską, a ty siedziałeś na tej platformie, czy stałeś i ciągle mówiłeś fajne rzeczy o historii Gdyni, o jakiejś pani, o widzę tu panią, idzie z córeczką, która się śmieje, oj, żeby się nie zgubiła. Nigdy nie potrafiłem tego robić. Ja jak prowadziłem Sylwestra w Gdyni, to mało się ze wstydu pod ziemię nie schowałem. Nie potrafiłem robić tego, czego zazdrościłem innym. Ale w studiu odzyskiwałem pewnego rodzaju spokój. To znaczy wiedziałem, że jestem tylko ja i gość i właściwie źle to nie wychodziło. Ale na koniec. Paweł Kimak, kiedyś operator, mi powiedział, operator telewizji Gdańsk, powiedział tak, z Januszem to fajnie robić programy. Bo tak, mówi za siebie, mówi za gościa, a na koniec mówi do widzenia. I właściwie operator nie ma nic do roboty. Ja teraz z perspektywy czasu wiem, że robiłem to, co mnie denerwuje wielu dziennikarzy w różnych mediach. Za dużo gadałem, Sławek. Za dużo. Czasami były to kwieciste peany, znaczy peany, jakieś oracje. Zupełnie niepotrzebne. Dziennikarstwo powinno być, i takie jest u większości, ale niestety u mniejszości nie jest, powinno być zdawkowe. Powinno się pytanie zadać i nie kreować siebie, a ja miałem widocznie w sobie jakąś taką potrzebę autokracji. Czasami to wychodziło karykaturalnie.
Ale wiesz, ja zapamiętałem Janusza Trusa jako taką osobę, który potrafił
się... To ja jestem, mówisz Janusza
Trusa. Tak. Który potrafił się tak zaplątać w różne rzeczy, że wydawało się, że on z tego w ogóle nie wybrnie. Po czym on nagle wrzucał jakieś takie genialne zdanie, które powodowało, że nagle znajdował się na brzegu. I to było zawsze dla mnie fascynujące.
Ale za co to mi kiedyś powiedzieli ludzie, że to właśnie we mnie lubią. Mówię i zapomniałem, o czym mówię. I w pewnym momencie nie pozwalałem tego wyciąć, jak był program montowany. Mówię, co ja chciałem właściwie powiedzieć? Zakałapućkałem się, proszę państwa. Ale to jest znane nam wszystkim. Niech rzuci kamienie ten, kto tego w życiu nie miał. Albo potrafiłem przyznać się na antenie. Zapomniałem. A ponieważ miałem wypracowaną taką metodę, że zawsze jak mówiłem do telewidzów, to patrzyłem w kamerę, czyli w oczy telewidzowi, oni mi to wybaczali, mówili, wie pan, czasami pan truje, tak, już słuchać nie można, ale jak pan popatrzy i powie pan, co ja tu plotę, bo ja też potrafię powiedzieć, ja nawet kiedyś powiedziałem, co ja tu krzanie w programie na żywo, przepraszam radiosłuchaczy za to określenie. I to się okazuje, niektórym też podobało, ale Sławek, naprawdę źle. To nie powinno. Dziennikarstwo musi być zdawkowe. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Dziennikarz nie jest od tego, żeby autokreować siebie, tylko żeby kreować gościa, ewentualnie to, co on mówi. Albo tego gościa zniszczyć, co też się zdarzało.
To na zakończenie jeszcze takie pytanie, które już zadaję. Tak, czas mija, Janusz, nieubłaganie. I tak mamy dużo więcej czasu, niż byśmy mieli w telewizji, bo tam trzeba by było w 3 minuty cały twój życiorys opowiedzieć. Więc na zakończenie, żeby nie dywagować, takie pytanie, a właściwie taka rada dla wszystkich facetów na luzie, którzy nas słuchają. Jak żyć, Janusz? Żeby było fajnie, żeby na końcu, na tej emeryturze cieszyć się z życia.
Znaczy, ja myślę, że tak, że robić to, co się lubi i niczego nie odkładać. Ja parę rzeczy odłożyłem w życiu, niektóre udało mi się zrealizować u schyłku życia, ale generalnie żyć mądrze. Po zawale, mogę jeszcze 20 sekund, 15 lat temu miałem zawał i zmodernizowałem, przemodelowałem, czy jakby użyć jeszcze innego określenia, swoje życie. Biegam co drugi dzień 10 kilometrów, ważę 77 kilogramów, a ważyłem 95, był taki czas w telewizji. Zacząłem inaczej myśleć, zacząłem dbać o zdrowie i po prostu jestem wesołym staruszkiem. Ludzie na osiedlu mówią, panie Truś, czy jak pan tam, bo często tak właśnie mylą. Mówię, dlaczego pan tak szybko chodzi? Bo lubię. A ile pan ma lat? 75. Co? No widzisz, nie mam brzucha, ponieważ się rozciągam, uprawiam różne ćwiczenia, nie maleję, tylko jestem szczupły i tyle mam wzrostu, ile miałem 20 lat temu. I myślę, że to jest sposób na życie. Ale prezydentem już niestety nie zostanę, a bardzo chciałem.
Wiesz, nigdy nie mów nigdy, Janusz.
No nie.
Janusz Truś, dziennikarz radiowy i telewizyjny, był gościem audycji Facet na Luzie. Janusz, dziękuję ci bardzo. Cieszę się, że przyszedłeś do naszej audycji, bo tak jak państwo słyszeli wcześniej, Janusz tak teraz spokojnie, domator, stara się nie rzucać w oczy.
Nawet nie wiesz, jaką zrobiłeś mi przyjemność, zapraszając mnie do swojego programu.
No to pewnie jeszcze będzie okazja. Dziękujemy bardzo. Żegnam się z państwem. Zapraszam na kolejną niedzielę. Dziękuję też Maćkowi Bogusławskiemu za to, że tak pięknie zrealizował naszą audycję i do usłyszenia za tydzień, chwilę po 13:00. Facet na luzie, Sławomir Sieźniewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.
To ty jesteś ten facet na luzie.
Ty też.
Bardzo ci dziękuję, bardzo było miło.
Facet na luzie.